Wolna antena. Radia Wnet.
Dzień dobry Państwu, Stefan Truszczyński, Radio Wnet. Jak zwykle czwartek między 11 a 12. Gościem dzisiaj jest pan profesor Andrzej Cejnowa.
Dzień dobry.
Dzień dobry panie profesorze z Gdańska. No, najpierw oczywiście trzeba powiedzieć długoletni pracownik naukowy, dydaktyczny, wieloletni rektor, chyba 6, 8?
Dwie kadencje, 6 lat.
6 lat
rektor. No i 6 lat jeszcze prorektor.
I jeszcze potem 6 lat prorektor Uniwersytetu Gdańskiego. Dużego, wielkiego, rozbudowanego. A potem jeszcze
dziekan. Wydziału filologicznego, gdzie uczymy studentów między innymi tłumaczeń z 20 paru języków.
O, ale pan jest specjalistą amerykanistą.
Tak.
I jakim amerykanistą? Historycznym bardziej czy współczesnym? Przepraszam, że takie dziwne robię rozgraniczenie.
To trudno powiedzieć, dlatego że ja prowadzę zajęcia z historii kultury i literatury XX wieku, a więc...
Aha.
Jak mam to nazwać? Historyczne?
Przede wszystkim artystyczne.
No,
bo
tak.
Jeśli chodzi o literaturę amerykańską...
Literaturę to... i teatr przede wszystkim.
I
to
teatr.
Są moje jak gdyby dwie
Ale
parafie.
Film już nie?
Nie, film nie chcę wchodzić. Mamy kolegów, którzy są w tym specjalistami i to jest tak olbrzymi obszar, że... Ktoś, kto by chciał to robić lewą ręką, po prostu ośmieszy się.
No pan na pewno nie lubi lewą ręką, panie profesorze, bo tutaj jeszcze zacznę ad ovo. Cejnowa. No, wie pan, mnie się to nazwisko kojarzy jednoznacznie z Kaszubami, z Pomorzem. A jak to u pana jest? Bo zdaje się, że obie linie, i męska, i żeńska, to jest taka głęboka, wspaniała kaszubszczyzna.
Tak, ojciec, nazywa się Cejnowa, mama była z domu, zależnie jak to się wymawia, Stolc, Sztolc, ale na Pomorzu jesteśmy, nasze rodziny są co najmniej od 400 lat. Tak jest.
400 lat.
W księgach parafialnych, na cmentarzach to udokumentowane. Tylko raz w życiu powiedziałem, że pochodzę od Floriana Cejnowy.
Od Floriana. A może przypomnijmy, to był?
To był polski Kaszub z połowy XIX wieku, który uczestniczył też w wojnie, znaczy w powstaniach z lat 40. Skazany na karę śmierci w Moabicie. Potem został zwolniony i wrócił na Kaszuby, żeby tutaj zająć się właśnie krzewieniem poczucia kaszubszczyzny, poczucia odrębności.
Czyli żył, może dokładnie, żył w okresie...
Zaborów pruskiego.
Tak.
I
w czasach,
powiedzmy. Lata 830 do lat 880.
Czyli tak po powstaniu listopadowym,
tak.
Czyli potem te niepodległościowe ruchy i potem dopiero powstanie styczniowe.
Tak jest. On uznał, że najlepszym sposobem krzewienia polszczyzny i krzewienia kaszubszczyzny będzie przetłumaczenie Nowego Testamentu na język kaszubski.
Mm-hmm.
A ponieważ do tego czasu nie było pisemnej formy kaszubskiego, on po prostu ją musiał wynaleźć.
Aha.
Wynalazł sposób zapisania języka kaszubskiego, używając polskiego alfabetu, dodając do tego diakrytyki, tak żeby...
Takie kropeczki u góry.
Kropeczki, czasami przecinki i tak dalej. No i przetłumaczył ten Nowy Testament na kaszubski, ale ten testament był używany przede wszystkim w domu, dlatego że na Kaszubach się jak gdyby tak przyjęło, że w użyciu normalnym w tamtym czasie były trzy języki.
A no tak, bo tam
język
szef,
niemiecki
tam
w urzędach,
tak.
Język polski w kościele,
tak.
A kaszubski w domu.
W domu.
I
kaszubskie też różne były jeszcze, to już oddzielna sprawa.
Moja mama pochodzi ze Środkowych Kaszub, ojciec pochodzi z Władysławowa.
Co to znaczy Środkowy?
Środkowe Kaszuby to jest okolice Kartuz i jezior Kaszubskich.
Aż po Kościerzynę?
Tak jest. Ojciec pochodzi z północy, z Władysławowa.
Ojciec Władysław, czy już może?
Absolutne. I ja pamiętam, jak kiedy byliśmy dziećmi, rodzice się kłócili, żartowali między sobą, że albo ojciec mówił, że mama nie potrafi mówić po kaszubsku, bo inaczej wymawia pewne słowa niż on, albo ona mówiła, że też on gramatyki nie zna w ogóle, jak to tak można tak odmieniać wyrazy. Także oni sobie dworowali z tych różnic, które wynikały z tego, że ludność kaszubska była dość mocno osiadła i te Kaszubi morscy bardzo trudno się mieszali z Kaszubami leśnymi, z Borów Tucholskich, jeziorowymi.
Jeziora i tam to piękne tereny leśno-jeziorowe.
Mój ojciec spotkał mamę tylko dlatego, że przed wojną był listonoszem.
Aha.
I musiał jeździć po całkiem dużym obszarze. A jako listonosz, wtedy przynajmniej miał jakąś pozycję społeczną, także to nie był byle kto.
No i był znany.
Tak. A wspomniałem, że moja mama miała z domu na nazwisko Stolz.
Tak.
I tutaj też jest całkiem fajna historyjka, dlatego że mój dziadek, którego bardzo dobrze znałem, jak byłem mały, póki jeszcze żył, był podoficerem w Armii Pruskiej. Ale potem przyszła II wojna światowa i według opowieści rodzinnych to wyglądało w ten sposób, że już pod koniec 1939 roku przyszli do niego granatowi i powiedzieli: Józef, ty podpisz tą listę, bo w końcu nazwisko takie Stolz,
tak.
Podoficer w Armii Pruskiej. Co ci szkodzi? A dziadek mówi: ja mogę się nazywać Stolc, ale ja jestem Polakiem.
Tak.
Ja niczego nie podpiszę. To 2 tygodnie potem przyszli rano i powiedzieli: Józef, my przyjdziemy po południu cię aresztować i jedziesz do Stutthofu. Nie chcesz podpisać?
Mój ojciec był w Stutthofie od września 1939.
Do Stutthofu.
Tak,
przyszli
obóz.
Po południu, dziadka nie było. To mówi: to my przyjdziemy później. Przychodzili za pół roku rano i mówi: Józef, dzisiaj my cię na pewno aresztujemy. Także po południu do Stutthofu. I ta zabawa trwała podobno do 1944 roku.
Bo to byli miejscowi, tak?
Tak, to byli miejscowi, którzy przychodzili i znali dziadka.
Tam była jeszcze jedna groźba, bo była potem Piaśnica, na początku. Albo i niektóre transporty wędrowały do Stutthofu, a niektóre do Piaśnicy, gdzie zamordowano przecież 40 tysięcy?
Tak. Jest jeszcze jedna rzecz, której ludziom z innych części Polski trochę trudno zrozumieć. Mój ojciec przez 3 lata był na przymusowych robotach w tym, co się teraz nazywa Ełk.
Ełku.
A mojego wujka, mojego chrzestnego, ponieważ był z Kaszub, wcielono przymusowo do Kriegsmarine. Także jeden robił na przymusowych robotach, a drugi był marynarzem na okrętach niemieckich. To jest ta sama.
Pamięta pan może na jakich?
Był na podwodniakach.
Na podwodniakach, na ubotach.
Skończył w Hamburgu. I potem wrócił do Polski. Także te nasze losy rodzinne są naprawdę bardzo pogmatwane.
Właśnie, bo jeszcze do tego ubota wrócimy, bo jeden taki ubot 7C, najbardziej popularny w tej Kriegsmarine, to tkwi tam na końcu helu pod wodą wbity. Ale wracając jeszcze właśnie do tej głębszej historii, coś mi się obiło o uszy, że jeszcze głębiej, kilkaset lat temu, to też jakaś była sławna babka.
To znaczy, nawet nie kilkaset lat temu, to jest, na szczęście, to nie są tylko legendy rodzinne, dlatego że okazało się, że w 1888 moja babka, która była zielarką,
888 roku, tuż tak niedawno,
130, lat temu. Tak. Została oskarżona o to, że sprowadziła zarazę na zwierzęta we wsi. No i ponieważ nie mogli znaleźć żadnego dowodu na to, czy ona naprawdę jest tą czarownicą, czy nie, to zgodnie z miejscowymi zwyczajami ją po prostu spławiono na zatoce. Polegało to na tym, że zabierało się taką kobietę ubraną.
Tak.
Te wszystkie warstwy, sukien i tak dalej. I wyrzucano z łodzi do zatoki.
Do zatoki. A z jakiej miejscowości to wyruszano?
Władysławowa.
Z Władysławowa. Aha.
I jak tonęła, to znaczy, że nie była czarownicą. Aha. To wtedy tylko, że utonąć, mając siedem spódnic na sobie, jest naprawdę bardzo trudno. Jak nie tonęła, to ją dobijali wiosłami. No bo wtedy był dowód na to. Nie tonie na zatoce, to znaczy, że jest czarownicą. Skończyło to się źle dla tych, którzy ją topili, dlatego że dwóch z nich wylądowało w więzieniu za morderstwo.
No i słusznie. Ale to był 88 XIX wieku. Teraz przejdźmy szybciutko, przeskoczmy na nasze lata. Panie profesorze, no właśnie, jako długoletni nauczyciel akademicki, pedagog, proszę nam opowiedzieć coś o właśnie tym miejscu, no bo całe życie właściwie pan spędził na tym Uniwersytecie Gdańskim.
Całe życie tam spędziłem i jeszcze spędzam, bo jeszcze mam czas do emerytury.
No to świetnie, ale jak to w tej chwili wygląda? Jaka to jest uczelnia w sensie wielkości, możliwości, wagi na Wybrzeżu? Jest szereg uczelni, prawda, w tej chwili na Wybrzeżu.
Jest.
Trójmiasto fantastycznie jest rozbudowane moim zdaniem. Ja tam w Gdyni robiłem maturę, więc mam taki związek sentymentalny. Ale mówmy o Gdańsku, skupmy się na Gdańsku i na uniwersytecie. Prawda? Za chwilę pana zapytam również o te próby reformy. Jak pan ocenia w ogóle rozwój tego uniwersytetu? Co się udało zrobić?
To znaczy, jest tak, uniwersytet powstał w 70 roku.
W 70. Na bazie
wtedy
uczelni?
Na bazie Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie i Wyższej Szkoły Pedagogicznej z Gdańska.
Tej gdzieś tam Czerwonej Armii, w tym rejonie była taka szkoła.
Była taka szkoła, która
zbudowano za strażą pożarną.
Miejscu, gdzie w okresie międzywojennym było liceum pedagogiczne, potem...
I to też była uczelnia, tak, która działała ileś tam lat, prawda?
Tak, od 1946 roku tam były
cały
zajęcia,
czas.
A wcześniej ona działała od 1908 roku. A, więc
czyli
to
ponad,
jest,
w Polsce już ponad 20 lat,
tak,
czyli
jest.
Mieliście kadrę, mieliście jakieś zaplecze.
Zgadza się. Ale... Gdańsk był zawsze traktowany jako miejsce niepewne, no bo Kaszubi to nie wiadomo, kto to jest, czy to są Polacy, czy to są tacy przebrani Niemcy.
No to jest wyjątkowo wredne traktowanie, paskudne. To samo i do
Ślązaków. Ja się uważam za Kaszubę, Polaka, no i teraz Europejczyka. Moi rodzice nigdy nie mieli problemu,
tak,
czy oni są Kaszubami, czy są Polakami, bo oni uważali, że bycie Kaszubem to znaczy bycie Polakiem.
Tak.
Dobrze. Teraz ten uniwersytet powstał. Ja tutaj trafiłem na ten uniwersytet w 1974 roku, żeby zakładać anglistkę. Byłem jednym z pięciu, którzy zostali tutaj oddelegowani, a w zasadzie zaproszeni przez rektora do tego, żeby stworzyć anglistkę. Jak przyjechałem, jak popatrzyłem na to pole, gdzie wtedy jeszcze rósł owies.
To jest tam między Oliwą a Wrzeszczem.
Tak jest.
Pod lasem.
A to pomyślałem, czy gdzieś ty, człowieku, przyszedł. Z miasta na wieś i tu chcesz uczyć? No ale potem okazało się, że coś można zrobić. I jakoś tak dziwnym trafem zrobiłem ten doktorat, potem tworzyłem amerykanistykę. No potem zostałem prorektorem do spraw nauki, a potem zostałem rektorem i w którymś momencie mi przyszło do głowy, że w końcu ktoś powinien spróbować zrealizować ten pomysł stworzenia kampusu na tym terenie, gdzie wcześniej widziałem właśnie ten owies.
I rozlało się to szeroko.
Nie, najpierw był pomysł. Potem tak. było spotkanie z parlamentarzystami, gdzie stojąc za rogiem usłyszałem, jak marszałek Borusewicz do Płażyńskiego mówił, przecież on zwariował. Nikt mu takich pieniędzy nie da na ten nowy kampus.
Nie wierzyli.
Uniwersytet nigdy nie dostawał takich pieniędzy, on tylko marnuje nasz czas. I powiedzieli, dobra, ale będziemy się zachowywali przyzwoicie. Zajęło to mi dość dużo czasu. Platforma mi nie dała pieniędzy. Jeździłem do ministra po zmianie już i prosiłem o pieniądze na ten kampus. I za każdym razem, no to jeździłem mniej więcej raz na miesiąc, pan minister Seweryński mówił, nie ma pieniędzy, nie dostaniesz ani grosza.
Powiedzmy o tym kampusie, to były akademiki, to było...
Tam nie było nic. Tak. Tam nie było...
Miały być.
Przepraszam, to będzie naprawdę brzmiało jak przechwałka. Ale ja nie znam wielu ludzi, którzy by wymyślili nowy kampus w głowie, zamówili plany wszystkich budynków, które tam mają być.
Ile ich jest? Kilkanaście.
W tej chwili ich jest, przepraszam, muszę policzyć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 11 budynków 11. Na tym kampusie. To, co ja zacząłem, kosztowało około 600 milionów złotych, a pieniądze dostałem od właśnie pana ministra Seweryńskiego z PiS-u, który kiedyś do mnie zadzwonił i powiedział, panie rektorze, no... Pan chce budować ten kampus, a czy ma pan jakąś wizualizację? Ja mówię, mam wizualizację, przywoziłem. On mówi, to niech pan mi to przyśle, dlatego że Bruksela chce nam dać 1,5 miliarda euro, tylko chce, żeby im pokazać, jak my to wykorzystamy. Ja się potem dowiedziałem, że Seweryński jeździł po Europie z tą moją prezentacją. I mówi, no zobaczcie, jak my pięknie będziemy wydawali wasze pieniądze. No i dlatego...
Zaczęła się budowa, dokładnie kiedy?
Budowa zaczęła się w 2010 roku. Mm-hmm. Kampus stoi.
Tak.
Zbudowaliśmy 8 nowych budynków i w tej chwili wydaje mi się, że między innymi dlatego Gdańsk według pomysłów pana ministra Gowina ma być jednym z 7 uniwersytetów, którzy zachowają swoją nazwę i nie będzie degradowany do pozycji akademii. Także...
To piękna nazwa, uniwersytet.
Oczywiście, że tak. I ja akademia bardzo się... mocno się dziwię, że Polska starając
zakusy
się
takie jakieś...
dogonić
nie wiadomo kogo.
Państwa w Europie, sama siebie upokarza, degradując swoje uczelnie.
Tak. Znaczy, przepraszam to bardzo, ale... wszystkie te ale akademia, akademia.
Jeżeli Śląsk ma stracić nazwę Uniwersytet Śląski, to ja już niczego nie rozumiem.
Zaprosimy naukowców ze Śląska, zobaczymy, co oni powiedzą. Ale panie profesorze, jeszcze trochę takich faktów. Jak duża jest to uczelnia?
Około 35 studentów.
Ile?
35
tysięcy. Stacjonarnych, tak?
Stacjonarnych.
I jeszcze do tego zaoczni, tak?
Ilu jest zaocznych, tego nie wiem.
Ale jest. Jakaś...
Trochę jest, tak. Ale to jest grupa 2-3 tysięcy, także rozumiem. To nie jest jakaś wielka ilość. Około 1,5 tysiąca studentów doktoranckich, także to jest bardzo duża grupa, dlatego że wszystkie nasze wydziały mają uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego, więc mają prawo do prowadzenia.
Coś mi się słyszy, że chcą zabrać te uprawnienia, tak?
Jakoś... To znaczy, ja mam nadzieję, że to nie przejdzie. Zdąży. Aha, po prostu.
To za chwilę przejdziemy do tych propozycji, ale jeszcze wracając do samego uniwersytetu, no bo jak jedziemy tam przez Gdańsk, Gdańsk to jest taka Trójmiasto, to jest w ogóle takie między wzgórzami morenowymi, a morzem, dość wąskie, długie, tak. Komunikacyjne problemy, chociaż jest dużo, dużo już lepiej, ale widzimy te ogromne ilości budynków, jak do Gdańska to po prawej stronie, prawda, i to jest imponujące, nagle wyrosło nowe miasto.
Gdańsk zaczyna być normalny. Wszędzie na zachodzie, tam gdzie byłem, to uniwersytety są obrośnięte wieżowcami, w których są zakłady zatrudniające ludzi zajmujących się intelektem. To są fabryki intelektualne, a nie fabryki, które tworzą, tak jak niedaleko uniwersytetu, łożyska czy jakieś inne części metalowe. Uniwersytet Gdański w tej chwili ma wokół siebie, znaczy od czasu, kiedy zacząłem budować kampus, wyrosło 13 wieżowców takich kilkunastopiętrowych, w których są tylko i wyłącznie przedsiębiorstwa zajmujące się back office'em, tłumaczeniami, przedsiębiorstwa, które ściągają młodych ludzi
do pracy.
Do pracy, a oni tam bardzo chętnie przyjeżdżają, dlatego że niewiele jest takich miejsc w Polsce, gdzie w ciągu pół godziny można być albo nad zatoką, albo sobie jeździć na nartach, albo jeździć
w lesie. Jeziorem.
Albo pływać.
Albo nad Wisłą. Nawet.
I do tego mieć bardzo czyste powietrze.
No właśnie. I inne, tak, inne ciśnienie. A, ludzie na, tutaj z Warszawy wiele osób się wyprowadziło, bo uważa, że tam się lepiej oddycha i słusznie. Ale panie profesorze, więc no, tutaj ta wizja, to wszystko widzę. Jak natomiast niektóre rzeczy mi się nie podobają. Tam dalej jest ten drzeż taki willowy. Tak, i tam nagle się pojawiają między tymi starymi domami 200-letnimi takie wieżowce. To chyba jest bardzo niedobre. Tak samo mieliśmy taki przypadek Sobótki, teraz podobno już przed telewizja była przez 20 lat, to się marnowało. Ale ja chcę teraz z panem rozmawiać.
Ale tutaj ja powiem, że tak. To wszystko jest swego rodzaju znakiem czasu, dlatego że do lat 90. Nie wolno było remontować i rozbudowywać tej starej części Gdańska.
Niesłychane. To
po prostu dlatego, że no u nas też byli ludzie, którzy uważali, że jak to się wyremontuje, to przyjdą Niemcy, wykupią i zabiorą do siebie. Jak mają zabrać domy do siebie?
Nie, wspaniałe budynki, architektura piękna, stare, ale pomyślane.
My dopiero w tej chwili zaczynamy zaklejać dziury, które zostały po wojnie. I to, co w tej chwili zgrzyta, to jest to, że prawdopodobnie deweloperzy dostali zbyt wiele swobody.
Tak.
I Rada Miasta pod ich dyktando ustala lokalne plany zagospodarowania.
Jest.
I
panie profesorze, i właśnie dlatego przejdźmy teraz do tej sprawy nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym, gdzie są takie rzeczy właśnie jak to. No, nie rozumiem zupełnie zniesienia habilitacji, nie rozumiem zupełnie tego zabrania pewnych uprawnień wydziałom, a już dziwna jest wybór rektora, dziwny jest wybór poprzez ludzi z zewnątrz, wciągnięcie do władz uczelni, nie pracowników, nie naukowców, tylko ludzi z zewnątrz, no przecież to właśnie przejmą deweloperzy. Niedługo będzie to uniwersytet czy jakieś inne uniwersytety własnością jakichś grup.
Jeżeli się panu ministrowi Gowinowi uda, to za 2-3 lata będziemy mieli wyłącznie przedsiębiorstwo o nazwie Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Warszawski. Przedsiębiorstwo nastawione na zysk. Przedsiębiorstwa, które nie będą już miały żadnej misji, czyli kształcenie, rozwój kultury, to wszystko pójdzie do kosza, dlatego że jedynym wyznacznikiem będzie efektywność wykorzystania środków. Jak to może wyglądać na uniwersytetach, które się zajmują naukami, badaniami w naukach podstawowych, w naukach matematycznych, w humanistyce, w naukach społecznych? Bardzo łatwo sobie to wyobrazić. że politechniki sobie dadzą z tym radę, no to jest chyba dość oczywiste. Tylko przecież u nas system zbudowany w taki sposób, że politechnika z uniwersytetem nie może się łączyć. Kiedy wprowadzano możliwość połączenia się Akademii Medycznej z uniwersytetem, to tak jak to wyszło w Krakowie, to połączenie jest, powiedziałbym, dość teoretyczne.
Ale u was nie ma.
U nas nie ma, dlatego że po doświadczeniach i krakowskich, i doświadczeniach olsztyńsko-bydgoskich, myśmy powiedzieli, przepraszam, ale w jednym organizmie łączyć po kilkudziesięciu latach dwie różne kultury badań naukowych, dwie różne kultury kształcenia studentów jest po prostu rzeczą niemożliwą. To powoduje tylko i wyłącznie kłopoty, a więc jeżeli chcemy, to współpracujmy. Tak. I na przykład z Akademią Medyczną, czy obecnym Uniwersytetem Medycznym, mamy wspólny Wydział Biotechnologii. Tam są wykładowcy, profesorowie i studenci zarówno z Akademii Medycznej, czy z Uniwersytetu Medycznego, jak i z Uniwersytetu. To jest wspólne, ale my żeśmy woleli stworzyć coś pomiędzy nami, niż anektować no, coś, co się dobrze rozwija.
A tak fizycznie to pomiędzy wami jest Politechnika właśnie, prawda? Bo tutaj bliżej Gdańska jest Akademia Medyczna.
Pomiędzy nami, ja nie wiem, czy pomiędzy nami, Politechnika jest troszeczkę na bok od
tak.
tej naszej linii. Zresztą z Politechniką no zawsze tradycyjnie żeśmy żartem.
To też jest ilu studentów?
17 tysięcy.
Akademia Medyczna?
Akademia Medyczna ma w tej chwili około 5 tysięcy.
Jeszcze jest fizyczna i inne uczelnie.
Tak, więc w sumie jest to potężny, studentów, 90 tysięcy studentów jest w Trójmieście.
90
tysięcy. Z tego prawie połowa jest na uczelniach państwowych, a połowa jest na prywatnych uczelniach.
Jeszcze te akademie morskie, które też powinny się nazywać no, szkołami morskimi.
Tylko, że nie, akademia jest w porządku, dlatego, no tak, że to tak. oznacza szkołę wyższą bez cenzusu akademickiego.
A tam prywatne też powstają i konkurują
tak,
mocno.
Tylko, że przepraszam, ale jeżeli Akademia Marynarki Wojennej w tej chwili się specjalizuje w ekonomii, to...
Już na Oksywiu, tak? Tam.
No, przepraszam, no, no coś tak. gdzieś jest no, chyba jakaś
mamy,
pomyłka.
Bo nie mamy floty, mamy cztery nie mamy stałe floty, graty, okręty
mamy
podwodne,
nauczycieli.
Jeden 30-letni, tam te 50 i nie mamy portu. Zniszczyliśmy na Helu port wojenny, a dowództwo z Gdyni przenieśliśmy do Warszawy. Teraz wróciło, ale jeszcze nic tam się nie dzieje. Panie profesorze, a właśnie jeszcze o tej karze. To jednak na pewno, bo pan jest związany z ludźmi nauki. Jak pan ocenia potencjał tych ludzi, no również ilościowo, profesorów. Kiedyś to byli wspaniali profesorowie Derfel, ja znam tych starych, a teraz kto przejmie pałeczkę?
My też się stajemy coraz starsi i z tych kolegów, którzy odeszli już na emeryturę, to mógłbym wymienić wielu, którzy stali się legendami. To jest normalny proces. Są studenci, są profesorowie, którzy dają w kość, potem chodzą na emeryturę i w tym momencie się okazuje, że to byli fantastyczni ludzie, którzy czegoś wymagali, czegoś potrafili nauczyć, którzy potrafili pokazać, jak się samodzielnie robi naukę albo samodzielnie robi projekty badawcze, projekty praktyczne na Politechnice, jak się buduje, chociaż tam też czasami się pojawia ktoś, kto mówi, wiesz co, ja bym najchętniej zlikwidował tą architekturę. Tam sami artyści. Mówię, to nie są inżynierowie, to są artyści. Po co nam artyści na Politechnice? Można tak, ale po co? Mi się wydaje, że jest... Kiedy patrzymy, czy nasze władze, kiedy patrzą na Amerykę czy Wielką Brytanię, to tam zauważają tylko jedną rzecz. Że tam jest rozliczenie finansowe i tam jest duża ilość nowych projektów, duża ilość patentów. I mówią, słuchajcie, wy powinniście być tacy sami jak w Ameryce. Tylko, że zapominają o jednej rzeczy. Że na przykład w Wielkiej Brytanii na naukę wydaje się 9,5% PKB. U nas? Niech pan spróbuje zgadnąć.
No nie wiem, no jeden.
Ach, to było marzenie wszystkich ministrów od ostatnich 30 lat.
Czyli nawet nie jeden.
0,81. Na szkolnictwo wyższe wydaje się 0,45%. Jeżeli my mamy 10, i to jest w stosunku do PKB, to nie jest w stosunku do żywej gotówki, bo to wtedy jeszcze relacje byłyby gorsze. Ale jeżeli w tej sytuacji nam się mówi, musicie z nimi konkurować, przejmujmy wzorce stamtąd, to ja nie wiem, jak na to reagować, dlatego że jeżeli...
Te zmiany, to mówi się, że jest to nadzieja na szybkie zyski, na szybkie dogonienie, doganianie. Na to
jest, nadzieja na szybkie zniszczenie całego szkolnictwa wyższego w Polsce.
Badania podstawowe przecież muszą być, prawda?
A one są drogie. Przecież mniej więcej co 7 lat w ostatnich 30 latach koszt urządzeń badawczych następnej generacji zwiększa się o 100%. Te koszty są naprawdę bardzo wysokie, ale jeżeli nie będziemy mieli urządzeń, które mogą, są tej samej klasy, co na uniwersytetach zachodnich, to w ogóle nie mam o czym mówić, dlatego że nasze badania nie będą przyjmowane do publikacji, dlatego że nie będziemy pilnowali, czy nie mogli przestrzegać tego reżimu dokładności, które badania na zachodzie, w zachodniej Europie, w Stanach Zjednoczonych, w Australii zachowują i nam po prostu będą mówili, słuchajcie, jak będziecie...
No właśnie, a jakie są szanse wymiany i studentów, naukowców? Jak pan to ocenia?
Są. To znaczy... To jest, to się dzieje przez cały czas, tylko że ja nie zawsze jestem, znaczy ja się cieszę, jak studenci mogą wyjechać, postudiować na innej uczelni, tylko Jan, mamy skandynawistykę, gdzie na trzecim roku licencjatu studenci dostają stypendia do Norwegii, do Szwecji, ale już nie możemy mieć studiów magisterskich, bo prawie nikt stamtąd nie wraca, więc my kształcimy dla Skandynawii.
Nie, no to w ogóle wyprodukowaliśmy pracowników również takich zwykłych zawodów znaczy, dla
to wydaje
całej
się
Europy.
Absurd, tak. Ale teraz co? Mam zamknąć studentom możliwość wyjazdu?
No nie.
Przecież to jest niemożliwe.
Tak.
A z drugiej strony mówić, słuchajcie, my żeśmy dawali tą możliwość, żebyście wyjechali, to teraz w ramach wdzięczności macie
Podpiszcie.
Wrócić? Nie, podpisywanie nie ma żadnego sensu, dlatego że jak pan może stwierdzić, że w przyszłości pan coś zrealizuje? To nie jest możliwe do wynegocjowania w sądzie. To jest pusty papier. Więc takie zobowiązania na przyszłość to...
Naiwność.
To jest wielka naiwność.
A jak oni są przygotowani językowo? Czy to już nie ma problemu?
To ja odpowiem w ten sposób. Mniej więcej 2 miesiące temu zadzwonił do mnie jeden z dyrektorów skandynawskiego konsorcjum prasowego z pytaniem, czy my byśmy przyjęli, my Gdańsk,
tak.
Przyjęli tłumaczenie i opiekę językową nad ich gazetami.
O.
Wydaje mi się, że przedsiębiorstwo, które jest oparte na zysku, takich głupot by nie robiło, żeby zamawiać usługę u niekompetentnych ludzi, jeżeli mają do wyboru cały świat. Także wydaje mi się, to jest najlepsza
najlepsza odpowiedź. Współpraca Gdańskiego Uniwersytetu jest z kim? Taka najbardziej efektywna.
Z uniwersytetami...
Efektowna właściwie.
Z uniwersytetami amerykańskimi.
Aha, no to pańska działka.
Ale nie, dlatego że tam przede wszystkim współpracują biolodzy, biotechnolodzy, chemicy. Część naszych profesorów jest profesorami tu i w Stanach. I właśnie przez to, że mamy tam dużą ilość naszej profesury, dlatego duża część naszych studentów może tam wyjeżdżać na praktyki, co jest nieocenione absolutnie. My mamy współpracę w tej chwili nie wiem dokładnie, ale ponad 80 uczelniami.
Amerykańskimi czy nie, wszystkimi?
W ogóle. Ale teraz tak. To, co powiedziałem o naszej skandynawistyce, jest prawie że równie prawdziwe o naszej biotechnologii. Dlatego, że po drugim roku wszyscy nasi studenci biotechnologii mają zaproszenia do laboratoriów w Stanach Zjednoczonych, w Japonii, w Korei. I oni po prostu po drugim roku wyjeżdżają, wracają na dyplom. Także to chyba jest takim dobrym wskaźnikiem, że dobrze kształcimy tych ludzi, no jeżeli tak. ich chcą mieć w swoich laboratoriach. To jest ważne, dlatego że prawdziwe kształcenie w biotechnologii jest horrendalnie drogie. To jest
mniej więcej 12...
Tak.
Szalone.
Nie tylko przyrządowanie, ale i też odczynniki, chemikalia, które są do tego potrzebne, są bardzo drogie, także średni koszt wykształcenia jednego biotechnologa to jest między 12 razy wykształcenie jednego prawnika.
O.
Także to są naprawdę wielkie różnice i można powiedzieć, że no, te laboratoria, co prawda część studentów nam kradną, bo im dają stypendia potem na robienie magisterki, ale też nam pomagają obniżyć koszty kształcenia tych studentów, którzy w dalszym ciągu pozostają
może
na naszej...
Może niektórzy wrócą jednak.
Tak, ale to są
z jakąś wiedzą
młodzi ludzie. To są młodzi ludzie, którzy tam muszą być przynajmniej przez parę lat, żeby wyrobić sobie...
Przez kilkanaście.
Pozycję, żeby wyrobić sobie renomę. I wtedy, kiedy oni już są bezpieczni tam, to mogą do nas... Rzecz absurdalna. Byłem z grupą rektorów na Uniwersytecie w Singapurze. I mieliśmy tam właśnie rozmawiać o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Singapurskim a Uniwersytetami Polskimi. Nas było 9, po tamtej stronie było 13, z tego 11 było Polakami.
No to pięknie, no, tylko niekorzystnie ekonomicznie.
To znaczy... Tak, Polacy tam przyjechali, pokazali, że są bardzo dobrzy, tam zostali i zostali szefami, nie szerokowymi pracownikami i to pokazuje, że nie jest prawdą, że my, mając takie ograniczone środki, nie jesteśmy w stanie wykształcić czy zapewnić rozwoju ludziom, którzy są wybitnie inteligentni, pracowici, ludzie, którzy poza granicami kraju są bardzo cenieni. Ja bardzo lubię na przykład profesora, który kiedyś się nazywał Świrski,
tak.
A teraz nazywa się Sułyrski. Aha. I właśnie jest z Singapuru. No tak. Jest tam szefem anglistyki.
To znaczy, że to Peules już jest dobre, a nie...
Jest dobre, jest dobre.
No właśnie, no to jest wspaniała informacja, ale panie profesorze, czy nie ma takich tendencji, żeby bardziej powiązać tych naukowców pracujących za granicą? Macie jakieś prywatne kontakty, na przykład zawodowe?
Oczywiście, że są przez cały czas.
Tak, ale żeby to zrobić jeszcze tak organizacyjnie, kto to mógłby zrobić? Może pański uniwersytet to ma znaczy, blisko do morza.
Nie, nie, to jest tak, że ci, którzy się gdzieś wykształcili, gdzie byli ich mistrzowie, bo w dalszym ciągu coś takiego jak mistrz istnieje. Kiedy już sami uzyskają silną pozycję, pamiętają o tym, skąd pochodzą.
Aha.
Często przyjeżdżają, często zapraszają studentów wyższych lat lub doktorantów do siebie na praktyki, do laboratoriów i bardzo chętnie uczestniczą w organizacji konferencji, spotkań, wspólnych projektów badawczych. Także to nie jest tak, że jak ktoś wyjedzie, to zapomina skąd przychodzi. Ja zazdroszczę Uniwersytetowi Warszawskiemu tego, że tak dużo ludzi byli w stanie wysłać na praktyki, że duża ich część tam została i teraz wspomagają Uniwersytet Warszawski właśnie tymi prywatnymi kontaktami.
A jakie są jeszcze plany, jeśli chodzi już takie materialne, rozbudowy czy plany Uniwersytetu Gdańskiego? Jak to w tej chwili wygląda? To jest zakończone już?
Nie. Jest jeszcze jedna bardzo ważna budowla, którą musimy zrobić. To znaczy budynek dla informatyki. Parę lat temu nadawaliśmy doktorat honorowy panu profesorowi Zeilingerowi z Wiednia. No i przed nadaniem zwykle jest spotkanie u rektora. Rozmawiamy, on mówi, rektor, co pan się mnie pyta, co zrobić z tą informatyką kwantową? Przecież na świecie jest 6 ludzi, którzy coś na ten temat wiedzą, a 4 pan ma u siebie na uniwersytecie. Także ja im potem, ponieważ był budynek...
A wydawało się, że Wiedeń było te ich eksperymenty.
Zeilinger przyjechał do nas, żeby nam zademonstrować, jak wygląda teleportacja.
Tak.
Tylko jednej cząsteczki, no bo nie było więcej energii, ale przyjechał i pokazał. A ci nasi fizycy i informatycy byli po prostu jego kolegami od lat, gdzie współpracowali. Także
jaka to jest grupa wiekowa? Czy to są 30-latki, 40?
Nie. To znaczy... Przepraszam, ja powiem coś, czego nie powinienem prawdopodobnie.
No to
u nas Wiedzie, znaczy prym Wiedzie banda czworga. To znaczy ojciec i 3 synów w wieku od 25 w tej chwili lat do chyba 33, z tego ci starsi po 30 już są profesorami. Oni w czwórkę, no na Pomorzu trzęsą wszystkim. Jak okazało się, że mamy jeden budynek, który mogliśmy opróżnić, ja poprosiłem profesora Chorodeckiego, bo on jest patriarchą tej bandy czworga, że chcę im to dać, ale żeby mi powiedział, co ja tam mam wstawić. On mi powiedział kanapy. Panie profesorze, no rozmawiajmy poważnie. To ma być w końcu Instytut Informatyki Kwantowej. I pan mi mówi o kanapach? A mówi tak, no bo wie pan, komputery to nam są potrzebne na sam koniec. A tak to trzeba popatrzyć w sufit i zobaczyć to,
panie,
co chcemy robić.
Jeszcze chciałem pana zapytać i o Gdańsk, bo właśnie tutaj nastąpiło, proszę państwa, nie widzicie tego, bo to radio. Ale radio to jest potęga. Przywitanie między panem profesorem Andrzejem Cejnową i panem mecenasem Stefanem Hamburą, który za chwilę będę go męczył. Ale panie profesorze, niech pan powie nam jeszcze tak w 3 zdaniach o Gdańsku. Co trzeba zrobić w tej chwili w Gdańsku? Bo pan chce startować, zdaje się, na prezydenta miasta.
Tak, no, dlatego że wydaje mi się, że niektóre umiejętności posiadam kierując uczelnią. A mamy prezydenta, który kieruje Gdańskiem już od 16 lat. Gdańsk się bardzo mocno zmienił, ale jak pan wie, 16 lat na jednym stołku...
No może nad tym panem to zapuśćmy kurtynę milczenia,
zostawmy,
bo ten się nim tyle zajmuje. Ja już nie lubię dobijać leżących, chociaż może by mu się należało. Ale co by pan zrobił?
To znaczy, po pierwsze, już tak trochę wspomniałem, starałbym się ucywilizować kontakty pomiędzy miastem a deweloperami.
O!
Druga rzecz, którą chciałbym zrobić, to spłaszczyć strukturę zarządzania miastem, a więc polikwidować te wszystkie pośrednie szczeble, które sprawiają, że kontrola i nadzór to jest 1/3 pracowników.
To biurokracja fatalna.
No, rozrasta się, ale ta biurokracja, to już jest prawa Murphy'ego
i prawodawstwo. Wiadomo, że jak... nawiązuje do pana mecenasa. Za dużo jak masz... tych przepisów, za dużo tego. Pan przecież chyba spędza połowę czasu nad tym.
Nie, ja z jednej strony miałem trochę intuicji, a z drugiej strony potrafię z innymi pracować, a więc ja im zlecałem przebrnięcie przez te wszystkie stosy przepisów i potem powiedzenie mi własnymi słowami, co ja mam robić.
No tak. A jeszcze do tego dochodzą takie afery jak ta z tymi wodociągami i tak dalej. Więc panie profesorze,
brak my nadzoru...
musimy się chyba spotkać jeszcze raz, jeśli pan...
Z przyjemnością.
Tak, to bardzo dziękuję, dlatego że właściwie to, żeśmy dopiero zaczęli problemy Gdańska, wspaniałego miasta, na palach, tak? Część tam jest na tych palach, jeszcze starożytnych.
Bardzo duża część Starego Miasta jest zbudowana na dębowych palach, które
no właśnie,
były
wbite to nikt tego nie wie.
W grzęzawisko, po to, żeby utwardzić ziemię z jednej strony, a z drugiej strony stać się no, podstawami pod
fundamentem. A czy jeśli pan będzie miał szansę budować, to pana gdańska władza będzie sięgała na wschód, aż dokąd, do jakich tam miejscowości? Aż tam gdzieś na Mierzeje, czy bliżej?
Aż na Mierzeje. I to jest jedna rzecz. Jedna
czyli Sobieszewo?
Sobieszewo to jest nasze.
Czyli most? Czyli ta hałda fosforu.
Przepraszam. Nie chcę mówić o moście.
To strasznie trudne problemy.
To jest nieprawdopodobnie trudne, ale jest jeszcze jedna rzecz. Ta część Gdańska jest tak zaniedbana, że
strasznie.
W XXI wieku mówić o tym, że część miasta musi być skanalizowana, to chyba jest wstyd.
Tak. No tak, jeszcze Orunia i to wszystko. Ale, jeszcze,
ale to jest ta cała południowo-wschodnia
Pierzeja. Wszędzie tam pracowałem, latałem przez 50 lat, bo tyle ponad pracuję w zawodzie. Panie profesorze, strasznie panu dziękuję, że pan się pofatygował, przyjechał, musiał pan przejechać pociągiem, dużo czasu stracić, ale było
panie
bardzo
redaktorze,
ciekawe.
Mogłem mówić o Gdańsku, a ja się tam urodziłem. Mogłem mówić o uniwersytecie, gdzie... Pracuję od początku mam nadzieję, że...
Udało się panu zbudować, to zostanie.
Tak, to znaczy, mnie nawet mało interesuje, że niektórzy chcą mnie wygumkować.
Nie dajemy się, proszę pana,
Ja nie wiem, ja nie muszę się gumkować, tylko jechałem kiedyś z taksówkarzem, on mówi, pan Cejnowa, ja mówię tak. Mówi, to ja coś dla pana mam. I wyciągnął plik czarno-białych zdjęć z lat 70. pokazujących, jak wtedy wyglądało to, co jest w tej chwili kampusem. Jeżeli taksówkarz, człowiek, który nie jest związany...
To zróbmy z tego reportaż. Ja proponuję...
Tylko jak ja go znajdę? To był przypadek.
Panie profesorze, bardzo dziękuję. Witam w studio pana mecenasa Stefana Hambura, bo mamy już tylko kwadrans i musimy załatwić kilka spraw. Mianowicie, co się udało? Zacznijmy, bo pan takie trzy działy prowadzi. Jeden to ten humanitarny, to takie w ogóle fantastycznie dla mnie ważne, to dzieci, prawda? Drugi to pan te biznesy, chce pan, żeby oni nam zapłacili jednak odszkodowanie. No i trzeci ten polityczny, ostatnio widzieliśmy pana w akcji. Więc co dziś jest na tapecie, co jest najważniejsze?
Dziś na tapecie, no to myślę sprawa 447 tej ustawy, którą podpisał prezydent Trump. I tam mamy ten wątek deklaracji terezińskiej. I nie wszyscy wiedzą, co to było, jak to było robione i tak dalej, a ja tutaj panu redaktorowi dam wystąpienie ówczesnego sekretarza stanu Władysława Bartoszewskiego, na tej konferencji, to jest w języku angielskim. I gdyby państwo mogli to zeskanować i umieścić na stronie.
Dobrze.
Bo wiele osób mówi, a nie wie, o czym mówi. Bo to jest dobre wystąpienie świętej pamięci Władysława Bartoszewskiego. Zwraca uwagę na to, jak Polska podczas II wojny światowej wyglądała, brak kolaboracji, ile ofiar i tak dalej. I warto to przypomnieć, bo teraz ta deklaracja terezińska staje się takim mitycznym
mówimy,
punktem
nie wiedząc, a
wyjścia.
Materiały źródłowe są najważniejsze. Każdy
tak
powinien przeczytać.
Tak jest.
I co pan w tej sprawie robi?
No w tej sprawie właśnie sięgnąłem też do książki Władysława Bartoszewskiego Moja Jerozolima, mój Izrael. Nie zawsze się zgadzałem ze świętej pamięci Władysławem Bartoszewskim co do jego działań w sprawach polsko-niemieckich, ale tutaj na obwolucie myślę warto zacytować jego zdania i tutaj cytuję. Wiem również, że nie ma narodów idealnych, ale mój zaściankowy patriotyzm polega na tym, że te inne narody mnie nie obchodzą. Nie chcę ich zbawiać. Niech się zbawiają same. Również nie zamierzam reformować Żydów. Niech Żydzi reformują sami siebie. Ale niech też nie reformują Polaków.
Tak. No właśnie, ale mamy konkretną sytuację z uchwałą w Stanach i pan na gruncie niemieckim, no bo u nas się jeszcze mówi tak, że no dobrze, a Niemcy, dlaczego Niemcy nam nie zapłacą za to, co zniszczyli? Jeżeli my mamy płacić, dlaczego nie oni?
Dlaczego nie? Bo myślę, że rząd aktualny, rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego, ale również wcześniejszy rząd pani premier Beaty Szydło, boi się tego tematu w naszych wzajemnych stosunkach polsko-niemieckich. A tu jeszcze chciałbym nawiązać do 447, bo ja uważam, że 447 nie powinno nigdy kierować się do Polski. Polska nigdy nie powinna tu zapłacić ani grosza, bo gdyby nie II wojna światowa wywołana przez Niemcy, III Rzeszę Niemiecką, to wtedy nie byłoby żadnych podstaw, wtedy Żydzi by żyli i nie byłoby podstaw do żadnych, bym powiedział, wątków 447. Oczywiście to jest taki soft law, taki nie do końca jest to sformułowane, ale przypominamy sobie, że Niemcy też nie do końca uważali, że będą musieli zapłacić jeszcze raz za II wojnę światową, wypłacić pieniądze pracownikom przymusowym. To też było takie nie do końca, brak było konkretnej regulacji, a Niemcy zapłacili na początku lat 2000. To były miliardy. I dlatego przekierujmy to 447 na Niemcy, jako że Niemcy według własnej doktryny, Republika Federalna Niemiec według własnej doktryny jest następcą prawnym III Rzeszy. I to, ale niezależnie od 447, za które też, jeżeli będzie taka, będą takie konkretne sumy wyliczane i podnoszone, niezależnie od tego powinniśmy wystąpić co do, w sprawach reparacji, też do Republiki Federalnej Niemiec. I to są te dwa nurty. 447 przekierowanie i niezależnie od tego reparacje na rzecz Polski od Republiki Federalnej Niemiec.
No właśnie, tak jak wspomniałem na początku, pan się zajmuje tymi trzema wątkami. Dobrze, prawda? Głównie. No. Ale panie mecenasie, proszę mnie jeszcze powiedzieć, bo jeszcze ja zawsze chciałbym mówić o ludziach. Pan jest urodzony w Gliwicach.
Tak jest.
Pan jest urodzony w Polsce. Pan tak skończył studia w Niemczech.
Tak jest.
Pan żyje w Niemczech. Pan ich zna. Pan zna Polaków. Świetnie pan mówi po polsku. Pan nie zatracił tej polskości. Pan ma paszport polski, prawda?
Dowód też.
Dowód też. Dowód właśnie. Polski. Proszę pana, proszę nam powiedzieć, jak to jest z tymi stosunkami. Ja już nie mówię o tych władcach, bo oni się zmieniają na szczęście. Tak. Jak to jest między Polakami a Niemcami? Jak pan to znajduje na własnym ciele, na własnej rodzinie?
Wie pan, no, to są, bym powiedział, niełatwe sprawy, bo przypominam sobie czasy jeszcze mojego dzieciństwa i tak dalej w Polsce, kiedy uchodziłem za tak zwanego Szwaba. Po zmianie miejsca zamieszkania, po przesiedleniu się do Republiki Federalnej Niemiec, a był to 1978 rok, dla tych, którzy teraz spisują, był to grudzień. Po prostu tam uchodziliśmy za Polaka. Także to jest trudny wątek. To jest, zawsze tak siedziałem i siedzę okrakiem na tej barykadzie, to czasami boli.
Ale to jest ciekawe.
Bardzo ciekawe, bo jak jest ten ból, to jest też
doping do pracy.
Doping do pracy, żeby tak nie uciskało. I bym powiedział...
Ja pana podziwiam, bo pan aktywność pańska jest dużo większa niż wielu, wielu osób, które znam. Jak ostatnio widziałem pana w czasie zeznawania byłego premiera Tuska, to pomyślałem sobie, no przecież to jest w ogóle jakiś granat odpieczony, prawda? To jest działalność polityczna, która nie wiadomo jak się skończy, prawda? Nie wiem jak się skończy ta cała sprawa, ona dopiero się zaczyna chyba, prawda? Odgrzebywanie wszystkich tych spraw zrobionych, krzywd Polsce, okradzenia, zniszczenia, emigracji. I pan też w tym siedzi.
Ja nie siedzę, ja pracuję.
No tak, przebywa.
Tak jest. Wie pan, to są trudne sprawy, ale tak jak pan wspomniał, jest to bardzo, są to bardzo ciekawe wątki, bo pozwolę sobie na takie stwierdzenie, że znam duszę niemiecką i duszę polską, tak? I wiem, że jesteśmy w stanie się dogadać, tylko jak widzę tu polskich polityków, ludzi, bym powiedział, wykształconych, to jeżeli rozmawiamy i rozmawiam z nimi o tych trudnych sprawach polsko-niemieckich, to wszyscy są na kolanach. Mnie to dziwi. A ja wiem, że Niemcy są, bym powiedział, wręcz, no, tak, jeżeli się im przedstawi konkretne dokumenty, konkretne sprawy, to oni są pragmatyczni do bólu. I to wszystko jest do uregulowania, tak? A my nie korzystamy z tego. Wczoraj chyba na portalu, to jest chyba w Polsce.pl, na portalu Braci Karnowskich w Polityce.pl był też wywiad z ambasadorem polskim w Berlinie, w Niemczech, Andrzejem Przyłębskim. I tam był podejmowany ten wątek budowy tej polskiej nieszczęsnej ambasady, która już od kilkunastu lat jest budowana z końcem Buzka. Ambasada się tam wypowiedziła w Berlinie. Teraz jest to pusty plac, gruzowisko.
Unter den Linden,
tak. Gdzieś 200 metrów od bramy brandenburskiej. I tam ma podobno, teraz jest nowy projekt, że część będzie na ambasadę przeznaczona, a część na tak zwaną, na Instytut Polski, tam przedstawicielstwo panów w Berlinie, jeszcze ewentualnie jakaś trzecia część dla firm polskich, banku czy coś takiego. Ja uważam, że na dole powinno być jedno. Na dole powinna być od razu, gdzie się wchodzi z ulicy, na parterze powinna być kaplica Ojców Redemptorystów z Torunia, przeniesiona jeden do jednego, replika, żeby Niemcy i turyści z całego świata, wchodząc tam, wiedzieli, co to była II wojna światowa. Tak? Tutaj też Bartoszewski właśnie w tym swoim wystąpieniu w Pradze zwraca na to uwagę, że za pomoc Żydom groziła wtedy śmierć. Ludzie oddawali swoje i tylko w Polsce, tak, oddawali swoje życie. I tu jeszcze z tej książki Bartoszewskiego, Moja Jerozolima, mój Izrael, tutaj we wstępie jeszcze taka końcówka jego jest, i tu znowu zacytuję. Nikt nie może o sobie powiedzieć, że zrobił dość poza tymi, którzy zginęli niosąc innym pomoc. Jedynie ci zrobili dość. I to jest takie dość, bym powiedział, ekstremalne. Mało kto z nas jest zdolny do takiej ofiary. I to byli Polacy. I w tej kaplicy Ojców Redemptorystów jest ponad 1000 takich nazwisk. I jeżeli teraz tego tam nie przeniesiemy, to nigdy nie zmienimy narracji historycznej. I to powinniśmy teraz zrobić. Ja naprawdę proszę wszystkich odpowiedzialnych za politykę zagraniczną, nie tylko zagraniczną, ale polityków odpowiedzialnych za Polskę. Nie bójmy się własnej odwagi w stosunku do Niemców.
Tak.
Oni to muszą zaakceptować. Tu nie ma o co prosić. To muszą zaakceptować.
Nie bójmy się własnej odwagi w stosunku do Żydów, którzy, a tutaj niedawno minęła rocznica samobójstwa Szmula Zygelbojma, który bezskutecznie bił, stukał do amerykańskich również bram, był przed Karskim i którego nikt nie wysłuchał. A po powstaniu w getcie, gdzie zginęła jego rodzina, popełnił samobójstwo, otruł się.
Tak.
Także ta postać też jest tak ważna, że należy w końcu o niej sobie przypomnieć. A nie, właśnie podoba mi się to, co pan mówi, nie na kolanach, bo nie. Na kolanach to nikt nikogo nie tylko nie boi się, ale nie szanuje nawet.
Oczywiście.
A pan, panie, żeby tak się nie naprężać, bo już się tak nadołem w tym momencie, bo jestem emocjonalny, byłem i jestem, ale to może i dobrze, to powiem tak, pan to jest człowiekiem bardzo praktycznym. Wie pan dlaczego? Jak pana na pana patrzę, to wszyscy noszą okulary oprawione z dwóch stron. Po co ta górna oprawka? Przecież jak okularki, te soczewki spadną, to na dół. A pan ma tylko na dole. Dobry pomysł.
No, kiedyś takie zakupiłem i nadal je noszę.
No tak, pan się wyróżnia. No cóż, ja jeszcze chciałbym mieć nadzieję, że te sprawy dotyczące uniwersytetu i no w ogóle uczelni, cała ta może by jednak zwrócić się, czy panie rektorze, czy na przykład kontakty z zagranicznymi placówkami nie są dostateczne, żeby podpatrzeć, jak gdzie indziej to wygląda?
A skąd pan myśli, ja się nauczyłem, jak to trzeba robić? Ja 4,5 roku uczyłem w Stanach.
W Stanach, tak? Gdzie? Na Cambridge, na Houston?
Na Uniwersytecie Yale, na Uniwersytecie Waszyngtońskim w
Wszyscy myślą, że Cambridge tylko w Anglii, a to jeszcze jesteś w Ameryce.
I na City College of New York.
Czyli tutaj, na wschodnim wybrzeżu.
No, a też wykłady prowadziłem na Uniwersytecie
No
Waszyngtona,
właśnie, i co? Nie może pan podpowiedzieć, jak tutaj?
Znaczy, ja starałem się te rzeczy przenieść, ale jest rzeczą niestosowną, aby były rektor komentował postępowania swoich następców.
No nie, ja to się nie zgadzam. Był rektor.
Zawsze jest stosowny.
Zawsze. Panie mecenasie, tak. Czy pan lubi swoją pracę w Polsce?
Tak.
Lubi pan, prawda? Tak. Czy pan się boi tu kogoś?
Nie, dlaczego? Ja tylko powinienem się bać
Boga.
Pana Boga. No właśnie, i to każdy z nas, każdy, myślę.
Tak. Natomiast mnie się wydaje,
że się wtrącę, ale mi się zdaje, że niektórzy ludzie, którzy mnie nie lubią, uznali, że no, małe to się musi przestraszyć. A nie pomyśleli, że ja mogę z kolei myśleć, że jestem za mały, żeby się bać.
No ale pan jest Kaszub, no gdzie Kaszubi się czegoś tam boją, wypływają na morze, mają napis Bóg z nami na burcie i wszystko jedno, sztorm czy nie sztorm, płyną. Tak samo jeśli chodzi o ja bym chciał, żeby Palestra Polska, żeby sędziowie, prokuratorzy, żeby to rzeczywiście w końcu było jakieś normalne, a nie to, co my ciągle mamy.
No cóż, mogę tylko powiedzieć, że dla mnie takim dziwnym rozwiązaniem jest to, że jeżeli zwracam się do sądu, to muszę zawsze wstawać. W Niemczech, jak rozmawiam z sądem, siedzę tak. Na ławie. To jest normalna sprawa. To jest takie sztuczne, a tu widzę, że sędziowie częstokroć wykorzystują to po to, żeby, bym powiedział, zakamuflować swoją niewiedzę często i też udowodnić, że oni rządzą. To nie rządzą. Oni mają sprawować i orzekać w imię sprawiedliwości.
No bo petent stoi przed tym, kto siedzi.
I tak. oby było tak. A my na razie siedzimy, ale tylko na krzesłach, więc jeszcze nie jest tak źle. A dziękując panu profesorowi Andrzejowi Cejnowie i panu mecenasowi Stefanowi Hamburze, chciałbym podziękować państwu za uwagę wraz z realizatorem, panem Karolem Smykiem, Stefan Truszczyński. Do usłyszenia, ale już nie za tydzień, tylko za 2 tygodnie. Do widzenia.
Do widzenia.
Do widzenia.
Wolna antena. Radia Wnet.